godzina 13. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Zapraszamy na wiadomości, sobota, 31 maja. Informacje z kraju. Zarząd NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego w Szczecinie utworzył regionalny komitet protestacyjny w obronie przemysłu stoczniowego. Z apelem o poparcie i przyłączenie się do tej inicjatywy zwrócono się także do innych związków, w tym m.in. do NSZZ Solidarność 80. W komunikacie podkreślono, że zarząd regionu Solidarność w pełni popiera działania struktury zakładowych związków Stoczni Szczecińskiej Nowa w obronie miejsc pracy i funkcjonowania największego zakładu w województwie. Od wielu lat domagaliśmy się pozytywnych dla pracowników stoczni rozwiązań, uczciwego procesu prywatyzacji, pozyskiwania inwestorów oraz kapitału na rozwój. Niestety, pomimo danych nam obietnic po raz kolejny, stoczniowcy ze Szczecina zostali oszukani, czytamy w dokumencie. Trwają poszukiwania dwóch dziewczynek, które wyszły wczoraj po południu z jednego z domów dziecka w Elblągu i do tej pory nie wróciły. Sprawdzane są szpitale i dworce. Policjanci przeszukują tereny wokół domu dziecka, przesłuchują opiekunów. Dzisiaj i jutro można zwiedzać Śląski Urząd Wojewódzki. W Katowicach trwają dni otwarte. Podczas nich będzie można przejść trasą prowadzącą do ukrytego tunelu i obejrzeć basen, zaprojektowany jako pułapka na ewentualnych złodziei planujących obrabować skarbiec śląski za pomocą podkopu. Zwiedzający będą mogli także zobaczyć historyczne mieszkanie wojewody Michała Grażyńskiego, pierwszego gospodarza gmachu. Przedsięwzięcie jest organizowane już po raz trzeci. Monumentalny gmach Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach powstał w latach 1924-29. Województwo śląskie miało w okresie międzywojennym szeroką autonomię, w tym odrębny Sejm i Skarbiec Śląski. Budynek projektowano i budowano z uwzględnieniem takich potrzeb. Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. W urzędowej stołówce będzie można zjeść obiad, a na zewnątrz posmakować potraw z grilla i kuchni polowej. Z okazji Dnia Dziecka jutro o godzinie 12:30 wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk spotka się z dziećmi i ich rodzicami i oprowadzi gości po urzędzie. Jutro będzie można także obejrzeć pokazy sprzętu Straży Pożarnej, Policji, WOPR i Straży Granicznej. Dwie i pół minuty po godzinie 13 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad, przebywający do Rzymu 3 czerwca na szczyt FAO, nie prosił ani o audiencję Ojca Świętego Benedykta XVI, ani o spotkanie z władzami Włoch. Oświadczenie takiej treści złożył rzecznik rządu w Teheranie. Wyjaśnił, że Ahmadinejad podczas wizyty w Wiecznym Mieście weźmie udział tylko w szczycie FAO na temat kryzysu żywnościowego na świecie. Z Ahmadinejadem nie chcą się spotkać tymczasem przedstawiciele najwyższych władz Włoch, o czym oficjalnie poinformował szef dyplomacji Franco Frattini. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner przybył z niezapowiedzianą dwudniową wizytą do Iraku. Najpierw do Nasarini, gdzie ma się spotkać z wiceprezydentem Iraku Adelem Abdelem Amahidem, podały źródła dyplomatyczne. Z powodów bezpieczeństwa dokładny program wizyty szefa francuskiej dyplomacji nie został ujawniony. Kouchner spotka się w Bagdadzie z prezydentem Jalalem Talalabanim, premierem Nurim al-Malikim i irackim ministrem spraw zagranicznych Hoshiarem Mahmudem Zebarim. Jest to już druga jego wizyta w tym kraju jako ministra spraw zagranicznych Francji. Poprzednio był w Bagdadzie w sierpniu 2007 roku. Polska zremisowała ze Szwecją 22-22 w swoim pierwszym meczu rozgrywanego we Wrocławiu turnieju kwalifikacyjnego piłkarzy ręcznych do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Szwedzi po meczu unieśli ręce w geście triumfu. Gospodarze z końcowego wyniku nie byli zbytnio zadowoleni. Dopingowanym przez komplet publiczności zebranej we wrocławskiej hali stulecia wicemistrzom świata nie udało się zdobyć dwóch punktów. Końcówka tego zakończonego remisem meczu dostarczyła niebywałych emocji. Przed nami informacja o pogodzie na jutro. Europa Wschodnia i krańce południowo-zachodnie są w zasięgu niżów. Pozostałe obszary kontynentu obejmują słabe wyże. Polska jest w zasięgu wyżu z nad południowego Bałtyku. Pozostajemy w ciepłym powietrzu napływającym ze wschodu, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ciśnienie w południe jutro w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. Jutro w kraju będzie słonecznie, tylko na krańcach południowo-zachodnich możliwy wzrost zachmurzenia i burze. Temperatura od 22 stopni nad samym morzem do nawet 30 na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywisty wschodni. Były to popołudniowe wiadomości w Radiu Maryja. 5:30.
Minął miesiąc. To temat rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o 18:10 i wieczorem po 21:40 w Radiu Maryja. Gościem rozmów będzie pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Serdecznie zapraszamy państwa do udziału w rozmowach.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kłamstwo ma krótkie nogi. Notatka ze spotkania, na którym polecił pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szukanie pretekstu do wypowiedzenia aneksu będącego częścią umowy z Fundacją Lux Veritatis na poszukiwanie wód geotermalnych. Mówi się również o pewnej firmie, z którą pan Gawłowski jest związany bardzo ściśle. Wycinanie konkurencji? Parę lat temu był projekt, który miał być przegłosowany w Sejmie, na mocy którego chciano sprzedawać zasoby podziemne. Wtedy to nie zostało przegłosowane, ale widzę, że wszystko idzie w tym kierunku. Ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, dyrektor Radia Maryja w naszym dzienniku. Była próba szukania haków. W naszym dzienniku odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska z upoważnienia prezesa Rady Ministrów na interpelację w sprawie planów odebrania Fundacji Lux Veritatis 15 milionów dotacji przyznanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na szukanie wód geotermalnych na terenie Torunia. Notatka służbowa. Na spotkaniu, które odbyło się na życzenie sekretarza stanu pana Stanisława Gawłowskiego w dniu 5 grudnia 2007 roku o godzinie 13:30 w Ministerstwie Środowiska polecono pracownikom. Cały dokument w dzisiejszym naszym dzienniku. Trwają prace nad ukończeniem kolejnej wielkiej hollywoodzkiej superprodukcji, która już jesienią trafi na ekrany kin w Stanach Zjednoczonych, a później z pewnością i w innych częściach świata, w tym także w Polsce. Ma to być epicka opowieść o dokonaniach żydowskich partyzantów dowodzonych przez Tewię Bielskiego i jego braci na polskich Kresach Wschodnich. Nieustanne pasmo zbrodni. Czego nie pokaże Hollywood? Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Thank you.
drodzy Państwo, jest 11 minut po godzinie 13. Zapraszam Państwa w Radiu Maryja na audycję aktualności dnia. Pierwszy dzień miesiąca maja, sobota, w Radiu Maryja. Swoją posługę rozpoczyna ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, przed nami pierwszy temat i spotkanie z naszym gościem na antenie Radia Maryja. Witam pana Marka Grubarczyka, byłego wiceministra gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Witam panie ministrze bardzo serdecznie i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie ministrze, pomimo różnego rodzaju obietnic, które były składane także przez działaczy Platformy Obywatelskiej, obecnie rządzących w Polsce, podczas trwającej kampanii wyborczej, kiedy odwiedzali polskie porty rybackie, kiedy to składali obietnice polskim rybakom, że ich sytuacja odmieni się, że będą walczyć o interesy polskiej gospodarki morskiej, jakoś te obietnice są dalekie od rzeczywistości. Pierwsza decyzja, jedna z pierwszych decyzji tego rządu, to likwidacja resortu, likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i rzeczywiście polityka państwa dzisiaj prowadzona no jakby wbrew interesom polskiej gospodarki morskiej.
No tak, wielokrotnie powtarzaliśmy i ja też powtarzałem, że likwidacja resortu gospodarki morskiej jest wielkim błędem. No, tego efekty widzimy już dzisiaj. Takie rozdrobnienie w spraw i interesów poszczególnych grup w obrębie gospodarki morskiej jest po prostu zabójcze i destruktywne dla tej gałęzi przemysłu. Widać niespójność działań gospodarki morskiej w ramach Ministerstwa Infrastruktury i rybołówstwa w ramach Ministerstwa Rolnictwa. Dwa odrębne kierunki, dwie niespójne koncepcje rozwoju tej dziedziny, która winna być oczkiem w głowie każdego rządu. Kierując się tymi przesłaniami pozostawionymi przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, że tylko kierunek rozwoju kraju wraz z rozwojem gospodarki morskiej może wróżyć sukces gospodarczy dla kraju. Pozostawienie tego, rozdrobnienie jest w interesie innych krajów, którym zależy na marginalizacji naszej gospodarki, a nie działaniem na to, aby rozwijać naszą gospodarkę.
Panie ministrze, i po raz kolejny w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście tak naprawdę polscy rybacy nie mają się do kogo zwrócić, bowiem nie ma resortu, który by holistycznie, całościowo zajmował się problematyką dotyczącą gospodarki morskiej, w tym również i rybołówstwem, a wspomnijmy, że były plany stworzenia komisji, która miała zajmować się typowo rybołówstwem, miała zbadać rzeczywiste zasoby Bałtyku, te rzetelne, prawdziwe, które często nie korespondują z tym, co jest na papierze. I ważne wydarzenie w dniu wczorajszym, ważne, aczkolwiek powiedzielibyśmy znowu spod ciemnej gwiazdy, spotkanie polskich rybaków, armatorów z urzędnikami Unii Europejskiej w Mirze, w Gdyni. To spotkanie po raz kolejny powinno rybakom otworzyć oczy, że rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo trudna i jakby wszystkie siły sprzeniewierzyły się przeciwko polskiemu rybakowi.
No tak, decyzją Ministerstwa Rolnictwa i ministra Plockiego zakazującej połowów dorsza na Bałtyku przyspieszeniem okresu ochronnego, no widzimy takie chwilowe zgaszenie pożaru, prawda, poprzez, jeszcze do tego dochodzi podział tych rybaków, prawda, wy możecie łowić powyżej 12 metrów, nie mogą łowić, no widać, że to jest takie działanie polityczne typowo po to, żeby uspokoić nastroje, ale absolutnie nie widać tutaj koncepcji rozwiązania tego problemu w układzie długofalowym, ponieważ Platforma Obywatelska oczywiście w tej swojej wielkiej zgodzie z Unią Europejską, znaczy ja absolutnie nie neguję tej zgody, to jest potrzebne, ale z powodu braku takiej twardego stawiania spraw w naszym interesie, w interesie polskiej gospodarki morskiej i rybołówstwa, no pojechała w osobach ministra Plockiego w zeszłym roku do Brukseli, uzgodniła limity połowowe w wielkości wpłat nadłowionych w zeszłym roku i co? I okazało się, że przyjeżdżając do kraju, oczywiście ogłaszając to w glorii sukcesu, wydawało się, że sprawa jest załatwiona, prawda? Macie 10 tysięcy ton dorsza i proszę bardzo, możecie łowić. No, na zdrowy rozum przeciętnego człowieka jest to absolutnie niewystarczający limit dla naszych rybaków. W związku z tym problem już w zeszłym roku był wiadomy, że się pojawi. Tymczasem następuje kompletny rozkład działania. Jak mówię, nie ma żadnej strategii, nie ma żadnej koncepcji ochrony polskiego rybołówstwa, tylko co mamy? No mamy maj, mamy zakaz połowów do końca września. Z jednej strony łodzie do 12 metrów mogą łowić, natomiast kutrowcy muszą stać w portach z przyobiecaną rekompensatą. Ale kiedy ta rekompensata nastąpi? No, późną jesienią słyszymy. Mamy teraz koniec maja, jutro jest 1 czerwca i z zeszłego roku jeszcze nie zostały wypłacone rekompensaty. Czy w takiej sytuacji można wierzyć, że na koniec roku będzie wypłacona rekompensata za postój w portach za ten okres ochronny? No i ja absolutnie w to nie wierzę. Drugą sprawą jest to, że jak może funkcjonować przedsiębiorstwo pozbawione możliwości dochodu przez pół roku z przyobiecaną rekompensatą, która nie wiadomo jakiej de facto będzie wysokości, bez bieżących wpływów, prawda? Czyli przywiązanie się do sznurków w portach, zwolnienie załogi i rybaków pracujących najemnie na kutrach do domu, bez pensji, bez niczego, no chyba, że armatorzy mają dużo pieniędzy, no chyba na takim stanowisku stoi Ministerstwo Rolnictwa, że rybacy są i armatorzy są tak bogaci, że po prostu mogą sprefinansować i koszty ponoszone na kutrach, i wypłaty, no i generalnie całą obsługę funkcjonowania swojej firmy przez pół roku. No jest to absolutna bzdura, no żaden sposób, który pozwala przetrwać w tych trudnych czasach polskim armatorom. No jaki wniosek z tego wpłynie? No ja mam jeden nieodparty wniosek, który ciśnie się na usta ze wszechmiar, to jest po prostu cały czas dążenie do likwidacji naszej floty, likwidacji, marginalizacji, otwarte programy, otwarte fundusze na złomowanie się floty. Należy według tego rządu stworzyć takie warunki, aby rybacy samodzielnie kierowani niemocą, kierowani po prostu beznadziejnością, zaczęli się złomować i w ten sposób problem się rozwiąże.
Znaczy jest to rzeczywiście powiedzielibyśmy, zamach na polskiej gospodarce morskiej, na polskim rybołówstwie, dokonany rzeczywiście w białych rękawiczkach. Chodzi o to, aby rzeczywiście rybołówstwo obwarowane różnego rodzaju przepisami narzucanymi przez Unię, przyjmowanymi na kolanach przez obecny rząd, po prostu się udusiło, panie ministrze.
No, na potwierdzenie tego faktu jest oczywiście wczorajsza wizyta dyrektora Richardsona w Morskim Instytucie Rybackim. No, z doniesień przedstawianych i przekazywanych przez rybaków, no była to jedna wielka kpina. No, dyrektor do spraw rybołówstwa przyjeżdżający z Unii po takiej kampanii medialnej, którą przedstawiliśmy, po takich informacjach, które przekazaliśmy komisarzowi Borgowi, po tych wszystkich aferach, on przyjeżdża i stwierdza, że on o niczym nie wie. Nie wie o jakichś przełowieniach, nie wie o tym, że kraje, albo może inaczej, po prostu nie chce wiedzieć. Nie chce wiedzieć na temat przełowi. I do czego to ma doprowadzić? No do tego, że za rok mamy wybory europarlamentarne, zmiana zarządów, zmiana komisarzy w poszczególnych komisjach. Komisarz Borg odchodzi w glorii, chwale i zajmuje się swoją polityką, karierą polityczną, prawda, udając, że nic się nie stało, a do tego służy właśnie zmiana na poziomie dyrektora departamentu, który, no dajmy mu pół roku, będzie się przyglądał sytuacji, jaka panuje na Bałtyku, drugie pół roku będzie wyciągał wnioski, a w trzecim półroczu nastąpi zmiana i ponowne budowanie wspólnej polityki rybackiej.
No, to już wtedy będzie, panie ministrze, po pogrzebie polskiego rybołówstwa.
No niestety, ja biję na alarm, osobiście biję na alarm i rybacy też biją na alarm. No niestety, no nie ma żadnego odzewu w naszym Ministerstwie Rolnictwa, nie ma odzewu w Komisji Europejskiej. Środowisko jest dzielone, prawda, i temat jest tak preparowany, aby zaschnął. No zaschnął na chwilę, on za chwilę wybuchnie wielkim wulkanem, no, który nie wiadomo, jakie będzie miał skutki. No widać, rybacy we Francji, rybacy w Hiszpanii z prostych ekonomicznych powodów. Dołóżmy do tego wysokie ceny paliwa, dołóżmy do tego niską cenę dorsza i innych ryb, dołóżmy do tego brak czy hipotetyczne rekompensaty. No, sytuacja jest naprawdę tragiczna i tylko natychmiastowe działania, tylko podjęcie negocjacji, tylko upieranie się przy kwestiach rozwiązania globalnej polityki rybackiej może przynieść efekt, a nie jakieś takie chwilowe rozgrywki na ciele rybackim.
A my tymczasem widzimy w naszej ojczyźnie, że rząd podpisuje i przyjmuje te dyrektywy z Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do zniszczenia polskiego rybołówstwa. Co więcej, panie ministrze, pamiętamy doskonale taki moment, kiedy to polskiemu rybakowi za rządów jeszcze Prawa i Sprawiedliwości dygnitarze Unii Europejskiej proponowali zajmowanie się akwakulturą jako remedium na tą całą sytuację. Obecnie wiceminister Plocke mówi, że czas najwyższy, aby także zainteresować się konsumpcją ryb, które będą pochodzić poza akwenem Morza Bałtyckiego.
No ja nie słyszałem tej wypowiedzi, z drugich ust słyszałem to, no usłyszałem to naprawdę z przerażeniem, no szukam potwierdzenia tych słów faktycznie, żeby nabrać przekonania, jakie stanowisko ma ten człowiek po prostu, jak podchodzi do tej gospodarki rybnej. No jeżeli to jest prawdą, to jest po prostu skandal. To jest niebywały skandal na miarę największej afery. No, minister rybołówstwa, odpowiedzialny za rybołówstwo, promujący rybołówstwo innych krajów przy tak katastrofalnej sytuacji naszego rybołówstwa. No skandal.
I jeszcze jedna sprawa, to sprawa, którą obserwujemy, mianowicie obecny rząd coraz bardziej idzie w stronę jakby dokonania podziału w różnego rodzaju środowiskach, sektorach funkcjonowania naszego państwa w wymiarze gospodarczym, ekonomicznym. Ten podział dotyczy także rybaków. Pamiętamy doskonale walkę o przetrwanie polskich rybaków, kiedy to pomimo obowiązującego zakazu zaczęli wypływać. Wtedy mieli gwarancję pana ministra rządu, że nie będą wyciągane żadne represje wobec nich, żadne konsekwencje, z tej racji, że była to rzeczywiście walka o chleb, walka o przetrwanie. Rząd Platformy Obywatelskiej, PSL-u, rozpoczął na początku swojego funkcjonowania wyciągać konsekwencje z tych wypłynięć rybaków w morze. No i dzisiaj jakbyśmy mieli po raz kolejny do czynienia z próbą podziału. Podziału na tych łodziowych i na tych, którzy mają większe jednostki. Wiemy, że także są różnego rodzaju zgrzyty w samym środowisku rybackim.
Znaczy, należy domniemywać, że taki obraz w sytuacji, jaki mamy obecnie, te decyzje podjęte przez ministerstwo mają za zadanie jak gdyby, powiedzmy, mają za zadanie w ich mniemaniu ratowanie tych najuboższych, prawda, czyli łodziowców, czyli tych najmniejszych łódek, które się nie utrzymają. Ale jeszcze raz powtarzam, jest to potwierdzenie tej teorii, która po prostu ciśnie się na usta, czyli rekompensaty nie załatwią sprawy, ponieważ gdyby łodziowcy byli skazani na rekompensaty, to na koniec roku mielibyśmy, redukcję może już ze 60-70% naszej floty, ponieważ rybak łodziowy nie poradzi sobie bez rekompensat wypłacanych na bieżąco, miesiąc w miesiąc. To są rodziny, które muszą żyć, które nie mają oszczędności po kilkaset tysięcy, jak to się wydaje ministerstwu, tylko to są skromni ludzie, którzy po prostu z ciężkiej pracy żyją. Jeszcze raz należy zwrócić uwagę, że zostali pominięci kutrowcy w tym momencie, którym przyobiecuje się rekompensaty, mając nadzieję, że po prostu w prosty sposób zatka się usta takimi deklaracjami. Ja biję na alarm w stosunku do ministerstwa, że tutaj trzeba podjąć naprawdę zdecydowane kroki, ustalenie polityki wieloletniej, długoterminowej, a nie bieżące gaszenie spraw, które w żaden sposób nie przyczynią się do polepszenia kondycji w rybołówstwa polskiego.
Panie ministrze, sprawa postawiona na głowie, rekompensat nie ma odpowiednich środków finansowych. Cały czas obiecuje się polskiemu rybakowi, że otrzyma jakieś uposażenie finansowe, do końca nie wiemy jakie, na jakich warunkach, jakimi kryteriami ci, którzy będą rozdzielać rekompensaty, będą budować wypłaty, a tymczasem przypomnijmy, że polski rybak, aby utrzymać się, aby dokonać niezbędne remonty swojego zakładu pracy, czyli swojego kutra, podejmuje i zaciąga różnego rodzaju kredyty i nie może sobie pozwolić na opóźnienia w spłat poszczególnych rat kredytów, bo w tym momencie państwo będzie działało bezlitośnie, a z drugiej strony państwo, obiecując, nie realizuje tych obietnic.
Jest to oczywiste. Po tak ciężkim sezonie zeszłorocznym, narzuconym zakazie Unii Europejskiej i tak z takiej determinacji w tym, aby nas zgnębić w tym rybołówstwie, prawda? Bo wszelkie próby cofnięcia tego zakazu, złagodzenia pełzły na niczym. Trzeba było radykalnie postąpić, żeby uratować tych najuboższych, bo gdyby oni nie mieli możliwości wypłynięcia w morze, to oni by się po prostu teraz rozłożyli. Nastąpiłyby plajta za plajtą poszczególnych przedsiębiorstw, więc utrzymywanie tej fikcji, że rybołówstwo same sobie poradzi, prawda, tylko stwórzmy, tylko my nadajmy temu jakieś takie ogólne ramy, jest złą drogą i działaniem na szkodę polskiego rybołówstwa.
Panie ministrze, dziękuję serdecznie za rozmowę przy tej okazji naszego spotkania na antenie Radia Maria. przychodzi nam z tego miejsca bardzo gorąco pozdrowić wszystkich rybaków, życząc im siły i ogromnej solidarności w walce o przetrwanie polskiego rybołówstwa.
No, zjednoczenie. Najważniejsze jest to, żeby rybacy się nie dali podzielić, żeby pomimo wszystko trwali razem. Razem, bo tylko wtedy stanowią odpowiednią siłę społeczną, która może przynieść zmianę polityki i wymusić odpowiedni kierunek na rządzie.
Na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem Markiem Grubarczykiem, byłym wiceministrem gospodarki morskiej w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie
bardzo.
Na antenie Radia Maryja. Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja jest z nami pan poseł Jacek Kurski, Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, panie pośle, witam serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dzielica.
Teraz i zawsze, panie pośle, niedawno obchodziliśmy rocznicę funkcjonowania rządu, czas różnego rodzaju podsumowań. Podsumowania wyglądały bardzo specyficznie. Była to jakby przedłużona kampania wyborcza, w której to społeczeństwo ponownie usłyszało, co ten rząd zrobi, co planuje, ponowne obietnice, podobne hasła. Czy rzeczywiście za tym wszystkim były jakiekolwiek konkrety dotyczące merytorycznej analizy, dotyczącej bardzo konkretnych działań, które zostały bądź też nie zostały zrobione przez ten rząd?
To nie była jeszcze rocznica, ale pół rocznica. Natomiast ten czas, który upłynął działania tego rządu, pozwolił na twierdzenie, że tak w zasadzie poza tak zwanym PR-em i socjotechniką niewiele się dzieje. Takim, myślę, punktem zwrotnym w ocenie społecznej, może jeszcze nie zwrotnym, ale taką przesłanką na przyszłość dla wyznaczenia pewnego trendu, była wizyta premiera Donalda Tuska w Peru, w Ameryce Południowej, prawie 7-dniowa, pokazująca, że tak szczerze mówiąc premier dosyć luźno przykłada się do swoich obowiązków. Pan Bóg kiedyś stworzył świat na zasadzie 6 dni pracy, 1 dzień wypoczynku. Natomiast Donald Tusk dokładnie to odwraca, prawda? 6 dni wypoczynku, a 1 dzień był tam pracy. To najlepiej pokazuje stosunek tej władzy do swoich obowiązków. W kraju niezałatwione są tak naprawdę wszystkie możliwe sprawy, które obiecywał rząd Tuska i Platforma Obywatelska. Służba zdrowia leży, żadna z ustaw przygotowanych przez panią minister Kopacz nie zyskała aprobaty Sejmu, czy komisji, czy środowisk lekarskich, takich jak na przykład Naczelna Rada Lekarska. Autostrady kompletnie leżą. Sytuacja w zawłaszczeniu mediów publicznych, kompletna klęska, przygotowania do euro takie sobie, ale tu jest jeszcze sprawa, powiedzmy, jakoś tam niejednoznaczna, fatalne wykorzystanie pieniędzy europejskich. Mówi się wręcz o tym, że mogą nam pewne miliardy euro przepaść. Z jednej strony zabiera się w złośliwości projekt geotermalny, prawda, w Toruniu, na złość ojcu dyrektorowi Radia Maryja. W tym samym czasie się zaniedbuje, dobrze, przypomnę, że dobrze przygotowany i oceniany przez minister Gęsicką program, projekt w Toruniu, a w tym samym czasie się zaniedbuje miliardy euro, które Polska może stracić. Więc na bardzo wielu polach, szczególnie tam, gdzie miał być największy awans cywilizacyjny, właśnie ten skok taki modernizacyjny, autostrady, pieniądze infrastrukturalne, jest kompletna zapaść. No i ta straszliwa drożyzna. No przecież każdy, kto chodzi do sklepu, widzi to, co się dzieje. I tutaj widać wręcz arogancję rządu i niechęć do jakichkolwiek ustępstw na rzecz społeczeństwa w tej sprawie.
Panie pośle, sprawa ostatnio bardzo ważna, która dotyka kieszeni każdego obywatela naszej ojczyzny, to sprawa paliw. Na konferencji prasowej pan poseł powiedział wprost, że ten rząd przegrywa walkę z rynkiem paliw.
Przegrywa dlatego, że władza, każdy rząd jest od interweniowania na rynku w interesie społecznym. Z jednej strony jest wolny rynek, to prawda. Jaki on tam wolny, taki wolny, ale nazwijmy, że jest wolny przypadek przynajmniej na poziomie dystrybucji, czyli na stacjach benzynowych. Natomiast wolny rynek nie oznacza, że władza ma bezradnie przyglądać się, jak społeczeństwo cierpi z powodu galopady wzrostu cen paliw. Przypomnę, że na cenę litra benzyny czy oleju napędowego składa się 5 czynników, przy czym na 2 z nich rząd nie ma wpływu. To jest cena, z jaką produkt, czy benzyna, czy olej napędowy wychodzi z rafinerii, czyli ta cena hurtowa. I drugim czynnikiem, na który rząd nie ma specjalnego wpływu, to jest marża, jaką stacja benzynowa dorzuca do tej ceny z rafinerii, prawda? I powiedzmy, że te dwie rzeczy reguluje w jakiś sposób wolny rynek, ale te dwie ceny stanowią raptem około złoty 80 w litrze każdej benzyny. Pozostałe koszty to już są czynniki, na które rząd ma oczywisty wpływ. To jest opłata paliwowa, to jest podatek VAT i tak zwana akcyza. Dość przypomnieć, że jeśli uznać, że 4,55 to jest dzisiaj taka średnia cena najtańszej tej bezołowiowej 95, to z tej ceny 4,55 aż złoty 56 to jest właśnie ta słynna akcyza, 78 groszy to jest podatek VAT, a 8 groszy to jest opłata paliwowa. Reszta to jest cena prawda, surowca, te rzeczy, na które rząd nie ma wpływu. W związku z czym większość tej ceny, którą my płacimy finalnie na stacji benzynowej, to są podatki nakładane przez rząd i rząd ma na to wpływ. Jest pytanie, czy państwo ma być tak skrajnie liberalne, że nie ma w ogóle ingerować w to, czy właśnie ma ingerować. Na tym polega państwo solidarne. Na tym polega w ogóle interwencjonizm, rozsądny interwencjonizm państwowy, żeby w takich kryzysowych sytuacjach interweniować, tak jak się robi na rynku, prawda, rolnym, jak jest górka świńska, no to rząd robi zwiększone zakupy, żeby cenę ratować i robi rezerwy strategiczne, wtedy interweniuje na rynku. Kiedy jest za tania waluta amerykańska, prawda, no to bank federalny, amerykański robi interwencje, skupuje walutę tak, żeby jej było mniej i żeby tę cenę regulować. No, na tym polega rozsądny interwencjonizm państwa w interesie publicznym, bo po to wybieramy Sejm, po to wybieramy później w konsekwencji via Sejm rząd, żeby w naszym imieniu działał również w naszym interesie na rynku gospodarczym. Natomiast tutaj nasza rozsądna propozycja, żeby obniżyć akcyzę, czyli ten najbardziej kosztotwórczą część ceny paliwa, żeby obniżyć te złoty 56 o kilkadziesiąt groszy, no, napotyka na dosyć wściekły opór Donalda Tuska i ministra Rostowskiego. My twierdzimy, że można by obniżyć cenę oleju napędowego o 15 groszy, bo w tej chwili takie są dyrektywy Unii Europejskiej, które nas tutaj wiążą, natomiast cenę benzyny aż o 65 groszy, bo tutaj jest większe pole manewru, w związku z czym ta benzyna, która dzisiaj kosztuje 4,60, mogłaby kosztować niecałe 4 zł. No to jest jednak bardzo istotna różnica. A tymczasem rząd Donalda Tuska, który mówił, że żeby się żyło lepiej, mówi nie.
Panie pośle, sprawa dosyć istotna. Przypomnijmy, że podobna sytuacja była za rządu Prawa i Sprawiedliwości i zostały rzeczywiście podjęte działania celem obniżenia akcyzy.
Tak, przy czym przypomnę, że przed wygraną PiS-u Donald Tusk straszył ludzi, że uważajcie, bo szykuje się tu ostra załoga, która uważajcie na własne portfele, która się zajmie waszymi pieniędzmi i straszono, że za rządów PiS-u benzyna będzie po 6 zł, prawda, a dolar po 5 zł. No, dolar spadł dramatycznie, benzyna okazuje się na początku rządów PiS-u też bardzo potaniała, nawet do 3 zł i 60 groszy. To oczywiście był w dużej mierze konsekwencja spadającej wartości dolara, ale z drugiej strony w momencie, kiedy dramatycznie zaczęła rosnąć cena surowca, rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął taką nieformalną interwencję na rynku, rozumiejąc, że dwa główne koncerny paliwowe produkujące w Polsce paliwa, czyli Orlen i Lotos, są własnością Skarbu Państwa, w związku z czym ówczesny premier no, wezwał na taką nieformalną naradę prezesów tych koncernów z sugestią nie do odrzucenia, żeby obniżyli marżę, jaką nakładają na paliwa i rzeczywiście wtedy nastąpiło zahamowanie wzrostu cen dzięki interwencji państwa, nawet nie trzeba było obniżać akcyzy. Nawet za rządów PiS-u w pewnym momencie powrócono do akcyzy obniżonej przez rząd Belki o 25 groszy, to było na pewien czas. Myśmy nie przedłużyli tego okresu. Chlebowski, przewodniczący Chlebowski atakuje nas, że myśmy podnieśli akcyzę. Nie, myśmy po prostu nie przedłużali okresu obniżonej akcyzy, wiedząc, że trzeba tutaj wyważyć interes społeczny. To znaczy, pomimo wówczas powrotu do dawnej akcyzy, ceny paliw nie były tak szalone. One się utrzymywały na 4,13, 4,17, potem 4,30, ale to nie było 4,80 czy 4,70 tak jak teraz. W związku z czym w sprawach interwencji trzeba zawsze optymalizować ten interes społeczny, żeby z jednej strony były pieniądze, prawda, dla nauczycieli, dla sfery budżetowej, a z drugiej strony, żeby nie spowodować recesji gospodarczej. I niestety tutaj ewidentnie widać, że Tusk się uparł i minister Rostowski na zupełnie niezrozumiały z naszego punktu widzenia opór i przeciąganie tej sprawy ponad wytrzymałość nawet niektórych koalicjantów, bo przecież pan wicepremier Pawlak powiedział i cały PSL twierdzi, że trzeba interweniować. Nawet przywołany przeze mnie przewodniczący Chlebowski, kiedy jeszcze mówił to, co myślał, zanim mu uszu nie natarł, Donald Tusk w jednym z porannych wywiadów powiedział, że popiera obniżenie akcyzy, a po południu już mówił co innego, więc nawet wbrew własnemu zapleczu politycznemu Tusk forsuje tą wysoką cenę paliwa, rozumiejąc, że w ten sposób zgromadzi pieniądze, które będzie mógł później PR-owsko i socjotechnicznie dzielić, udając, że wywiązuje się z obietnic wyborczych. Krótko mówiąc, ciekawa sytuacja, bo pokazuje zupełną znieczulicę społeczną Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej.
Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość żąda, aby rząd do środy przedstawił swoje stanowisko i aby rząd podjął decyzje dotyczące obniżenia akcyzy. Co się stanie, jeżeli do środy rząd takiego stanowiska nie podejmie?
Wówczas pierwszy raz w tej kadencji jako opozycja zgłosimy wniosek o wotum nieufności wobec ministra Rostowskiego. To jest, myślę, dobry punkt konfrontacji z tą władzą, bo pokazuje właśnie z jednej strony i znieczulica, a z drugiej strony opozycję, która staje w obronie realnych interesów społecznych. W związku z czym będzie pierwszy wniosek w tej kadencji o odwołanie ważnego ministra. Myślę, że tak żartobliwie mówiąc, dzięki naszemu wnioskowi większość społeczeństwa w ogóle dowie się, jak obecny minister finansów się nazywa, bo pewnie nawet słuchacze Radia Maryja nie bardzo wiedzą, że nazywa się Jacek Wincent Rostowski, bo tak się zupełnie schował i jest niewidoczny, ale sprawa jest symboliczna, pokazuje, że przyłapujemy Donalda Tuska na nierealizowaniu obietnic wyborczych. Miało być taniej, miało się żyć lepiej. Tymczasem żyje się bardzo drogo. Benzyna już jest bliska przekroczenia takiej historycznej, symbolicznej, psychologicznej granicy 5 zł. Żyje się po prostu źle, a Donald Tusk i rząd nic w tej sprawie nie robią. W związku z czym to jest znakomite pole pokazania, kto jest kim w Polsce i dlatego ten wniosek będzie na pewno. Podaliśmy zresztą podpisy pod koniec tego posiedzenia Sejmu.
A o tej granicy 5 zł przestrzegaliśmy, panie pośle, niejednokrotnie także na antenie Radia Maryja, kiedy śledziliśmy program gospodarczy Platformy Obywatelskiej, albo powiedzmy inaczej, brak programu gospodarczego dla Polski.
No dokładnie brak i takie przekonanie, że samo się zrobi, że może oni rzeczywiście uwierzyli w cuda, ale no cuda to robi Pan Bóg, a nie Platforma Obywatelska, która chyba nie zawsze w tego Pana Boga wierzy.
Panie pośle, dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Bóg zapłaci.
Dziękuję serdecznie,
z Panem Bogiem.
Miłego dnia. Szczęść Boże.
Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem posłem Jackiem Kurskim z Prawa i Sprawiedliwości. Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat i kolejny gość jest z nami. Pan poseł profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Panie ministrze, powróćmy na chwilę do tej decyzji, którą obserwujemy w wolnej Polsce, w Rzeczypospolitej Polskiej roku 2008, dotyczącego cofnięcia decyzji odnośnie finansowego wsparcia, rządowego wsparcia tej inwestycji, która miała powstać w Toruniu. Raz jeszcze warto o tym społeczeństwu przypominać, patrzeć na te procesy, które mają miejsce w państwie prawa.
Ja bym powiedział tak, ojciec powiedział w wolnej Polsce. No to wskazuje na to, że ta Polska chyba nie jest wolna, skoro decyzje urzędników nie poparte jakimikolwiek podstawami prawnymi powodują to, że inwestycja niezwykle potrzebna dla kraju, inwestycja, która powinna być takim przykładem, w jaki sposób wykorzystywać odnawialne źródła energii, jest blokowana i to jest blokowana na szczeblu urzędniczym, ale myślę, że na szczeblu urzędniczym stymulowanym przez decyzje polityczne. To nie mieści mi się, prawdę powiedziawszy, w głowie. Ja bym bardzo prosił, żeby Fundacja Lux Veritatis odwołała się jednak od tej decyzji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i równocześnie w tym odwołaniu poinformowała ministra środowiska, który pełni nadzór nad Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. No jestem ciekaw, co powie minister, który nadzoruje ten fundusz na decyzję tego funduszu. Ta decyzja jest według mojego największego przekonania i według mojej najlepszej wiedzy decyzją całkowicie pozbawioną podstaw prawnych i myślę, że powinna być szybko zmieniona. Chyba, że chodzi o to, aby ta inwestycja trwała bardzo długo, albo chodzi może o to, aby ta inwestycja nie została zrealizowana w okresie obowiązywania koncesji, gdyż być może tą koncesję niektórzy chcą przyznać komu innemu po to, żeby czasem nie została ona w rękach ośrodka toruńskiego.
Panie ministrze, sprawa bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny to sprawa energii. Chcemy rozmawiać dzisiaj o pakiecie energetycznym, ale także w kontekście właściwego spojrzenia na ogromne zasoby węgla, którymi dysponuje nasza ojczyzna, a także rzeczywiście odnawialnych źródeł energii.
Tak, no pierwsza rzecz to według mnie rząd powinien powiedzieć, co rozumie pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego kraju. O ile rząd rozumie, że pod pojęciem bezpieczeństwa energetycznego kraju mieści się to, że każdy z nas będzie miał elektryczność w kontaktach w domu, to uważam, że jest wielkim błędem. Według mnie i chyba każdy z państw dąży do tego, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale w pierwszym rzędzie patrzy na to, aby wykorzystać swoje strategiczne źródła energii. Węgiel nie ulega najmniejszej wątpliwości, jest polskim źródłem energii. To w Polsce znajduje się około, czy też do 90% zasobów węgla w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. W związku z tym węgiel powinien być naszym oczkiem w głowie i powinniśmy dążyć do tego, aby właśnie z tego źródła energii pozyskiwać energię dla przemysłu, dla rozwoju gospodarczego, również dla naszych domów.
A jak popatrzeć w tym kontekście, panie ministrze, na wizje i projekty dotyczące zamykania polskich kopalń?
No to jest chyba rzecz, która, ja bym powiedział, nie jest albo dokładnie przemyślana, albo super dobrze przemyślana, gdyż być może chodzi o to, żeby nasz kraj uzależnić od innych źródeł energii, od energii pochodzących z innych państw, czy też Unii Europejskiej, czy poza Unii Europejskiej. Ja mówię, że to bezpieczeństwo wymaga z jednej strony wprawdzie tego, aby korzystać z różnych źródeł energii, ale ponad wszystko powinno dążyć do tego, czyli to bezpieczeństwo, idea bezpieczeństwa energetycznego państwa powinna zakładać, że w pierwszym rzędzie należy wykorzystywać własne źródła energii i równocześnie bezpieczeństwo energetyczne państwa to nie jest tylko zapotrzebowanie własnych potrzeb, ale jest to próba uczestniczenia w konkurencji i próba eksportu polskiej energii do innych państw Unii Europejskiej i świata. No na tym polega bezpieczeństwo energetyczne państwa. Z drugiej strony my mamy również możliwości pozyskiwania energii odnawialnej, a ta energia odnawialna może być produkowana w Polsce na bazie biomasy i na bazie geotermii. Dziwi więc mnie to, że ani biomasa, ani geotermia nie jest w tej chwili priorytetem obecnego rządu i Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki, mimo że mamy zobowiązania w ramach pakietu energetycznego, że do roku 2020 udział odnawialnej energii w całej konsumpcji energii ma mieścić się w granicach 20%. No to jest niezrozumiałe, dlaczego właśnie tutaj przy tych odnawialnych źródłach energii to, co powinno być domeną Polski, to raczej blokujemy. Natomiast co na pewno nie jest domeną Polski, a mianowicie energia wiatrowa, której zasoby w Polsce nie są największe, ten dział energetyki odnawialnej jest mocno forowany i w związku z tym powstają w Polsce fermy wiatrowe, całkowicie obce polskim krajobrazom, obce polskiej kulturze, ja bym powiedział, przestrzeni. I polega to na tym, że coraz bardziej kapitał obcy zaczyna inwestować właśnie u nas, jak również i kapitał polski stara się uczestniczyć w tym, importując do Polski często przestarzałe konstrukcje.
Panie ministrze, za chwilę powrócimy do tego zagadnienia. W tym momencie, jak pan minister mówi o forowaniu energii wiatrowej, mi bezpośrednio kojarzy się osoba pana wiceministra Gawłowskiego, który w Darłówku, będąc udziałowcem spółki EcoWind, później poprzez różnego rodzaju historie dzielił się tymi swoimi udziałami na członków rodziny, bądź też na inne osoby, mówi chyba jednoznacznie, o jakim interesie i o jakiej promocji mówimy. Pan minister mówi, że jest to sztucznie forowana energia, która poprzez wiatraki jest niewkomponowaną w rzeczywistość naszego krajobrazu, ale także rzeczywiście, kiedy panu ministrowi Gawłowskiemu zależałoby, aby Polska miała jak najwięcej źródeł odnawialnych energii, także czy z wiatru, czy z geotermii, powinien jak najbardziej być człowiekiem, który promować będzie różnego rodzaju inne pola pozyskiwania odnawialnej energii, a tym bardziej doświadczamy tego, że osoba pana ministra Gawłowskiego jest jakoś w sposób szczególny nieprzychylna temu projektowi, który miał być zrealizowany w Toruniu.
Ja nie wiem, skąd się bierze w pewnym sensie taka wroga postawa pana sekretarza w stosunku do tych tendencji, które były realizowane za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego. Ja pamiętam, że wtedy właśnie pan sekretarz złożył wniosek o odwołanie mnie ze stanowiska ministra. To wtedy była akcja, gdzie Platforma Obywatelska próbowała odwołać wszystkich ministrów rządu Jarosława Kaczyńskiego. I w tym czasie właśnie atakowano mnie za to, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie realizuje spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii. Również wtedy atakowano mnie za to, że Narodowy Fundusz w ogóle źle działa i że nastąpią trudności w realizacji wykonania konsumpcji funduszy pomocowych. I okazuje się, że w tej chwili to, co było kiedyś atakowane i było powodem do próby mojego odwołania, notabene chciałem powiedzieć, zakończyło się to porażką wnioskujących, to w tej chwili ta sama ekipa ten cały dorobek nasz traktuje jako swoje wielkie osiągnięcia. Mówi, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował wyśmienicie zadania w zakresie konsumpcji funduszy z Funduszu Spójności i Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i to teraz przypisuje sobie jako swój wielki sukces. Ten dualizm podejść tutaj między innymi sekretarza stanu jest niezwykle widoczny i trudny dla mnie do wytłumaczenia. Ja mi się aż nie chcę wierzyć, żeby ktoś forował te działania, które są zbliżone do jego prywatnych interesów, natomiast blokował działania, które są zgodne z polityką energetyczną kraju, które są zgodne z interesem naszego kraju. Jest mi to trudne do wytłumaczenia i myślę, że tym powinien się zająć zwierzchnik tego rządu, czyli pan premier Tusk, i wyjaśnić te sprawy, dlaczego właśnie tego rodzaju polityka jest prowadzona. Dlaczego z jednej strony blokuje się geotermię toruńską, a z drugiej wspiera energetykę wiatrową, która według mojego najlepszego rozeznania jest tym źródłem energii, który jest szczątkowy z punktu widzenia całego bilansu energetycznego.
Panie ministrze, są uzasadnione obawy rzeczywiście, że za tym kryje się interes, bardzo konkretny interes. Pan Gawłowski, zostając wiceprezydentem Koszalina, nie mając 30 lat, na konferencji prasowej przed objęciem urzędu mówił o swoim majątku, o swoim posiadaniu w wysokości, o ile się nie mylę, 5 milionów złotych, więc to rodzi także różnego rodzaju uzasadnione pytania, obawy, skąd ten majątek pochodzi. Ale panie ministrze, czy jest znana panu ministrowi służbowa notatka sporządzona przez pracowników Funduszu Ochrony Środowiska po spotkaniu z panem wiceministrem Gawłowskim, który na spotkaniu nakłaniał, polecał pracownikom Funduszu Ochrony uczynienia wszystkiego, aby znaleźć takie możliwości, aby ta umowa została zniszczona, ta umowa odnośnie geotermii toruńskiej?
Nie, ja osobiście tej notatki nie widziałem, ja o tym słyszałem, do mnie docierały tego rodzaju informacje, natomiast proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, mi się nie mieści w głowie, żeby urzędnik państwowy z najwyższej, ja bym powiedział, półki, czyli ten, który decyduje o losach kraju, wywierał nacisk na urzędników, aby blokowali coś albo szukali, ja bym powiedział, nieprzyzwoite słowo, haków na to, żeby zablokować inwestycję, która jest tak niezwykle potrzebna dla chociażby promocji Polski w układach międzynarodowych, gdyż geotermia powinna być promowana w Polsce i pokazana jako te odnawialne źródła energii, które mają ogromną szansę powodzenia. Proszę zwrócić uwagę, że geotermia świetnie się rozwija w Niemczech, świetnie się rozwija na terenie Czech, natomiast dlaczego ma się nie rozwijać w Polsce, tego nie wiem. Być może jest tu celowa działalność, aby blokować to i być może w przyszłości, jak się już wyczerpią inne możliwości, oddać geotermię w ręce kogo innego i wtedy pokazać, że jest znowu polski wielki sukces. Czyli to, co jest chyba charakterystyczne dla tego rządu, najpierw krytykować poprzedników, a później jak przyjść bez specjalnej koncepcji rządzenia, po pewnym czasie, po pewnym spowolnieniu procesu, przyjąć wszelkie inicjatywy poprzedniego rządu i mówić, że to jest największy sukces obecnego rządu. Tak się stało między innymi z prawem związanym z ochroną środowiska, tak się stało między innymi z prawem związanym z ocenami oddziaływania na środowisko, z ustawą o dostępie do informacji społeczeństwa. No to mnie jak gdyby bardzo mocno dziwi.
Do tego, panie ministrze, jeszcze zawłaszczenie jednej bardzo ważnej sprawy, konwencji, która na terenie naszej ojczyzny była przygotowana w momencie, kiedy to pan minister był szefem resortu ochrony środowiska.
Tak, no oczywiście tutaj rząd Jarosława Kaczyńskiego starał się rzeczywiście wywalczyć organizację 14. konferencji stron konwencji klimatycznej w Polsce. To jest ogromna promocja naszego kraju. Za to byliśmy bardzo mocno atakowani, za to byliśmy bardzo mocno krytykowani. To wtedy rozpoczęto akcję, że minister środowiska wyjeżdża na Bali, robiąc sobie wycieczkę turystyczno-krajoznawczą, prawda? Natomiast ta delegacja pojechała w okrojonym składzie. W tej chwili...
Ale to, panie ministrze, to była wycieczka do Peru, czy gdzie?
Nie, to nie była wycieczka do Peru, to była wycieczka do Dżakarty, dokładnie na Bali, do Indonezji, ale tam toczyły się między innymi, tam Polska powinna zaprezentować po raz pierwszy swój punkt widzenia na politykę ekologiczną, na politykę energetyczną świata, bo Polska staje się głównym negocjatorem w zakresie realizacji polityki energetycznej świata po roku 2012. W związku z tym to jest wielka odpowiedzialność przed Polską i powinna się tam rzeczywiście na Bali odpowiednio zaprezentować. Teraz te informacje, które do mnie dotarły, mówią, i tak powiedział minister środowiska, że w Poznaniu to nie będzie żadnego przełomu w układzie negocjacyjnym, nie będzie żadnego zaprezentowania koncepcji,